to jest profesjonalizm? Bardzo trudno odpowiedzieć, dlatego że jako zjawisko społeczne jest to określenie nominalne. To znaczy, że istnieje tylko w sferze pojęć. Nie można go dotknąć jak przysłowiowego konia, który jaki jest, każdy widzi. Trudno więc zbadać profesjonalizm w sposób obiektywny i wolny od interpretacji. W dobrym zrozumieniu, czym jest profesjonalizm, pomocne mogą być sportowe porównania, bo w sporcie mamy bardzo wymierne wskaźniki profesjonalizmu. Twarde wyniki, metry, sekundy i medale. Twórca dyscypliny sportowej parkour, David Bell, powiedział: najpierw zrób coś, potem zrób to lepiej, potem zrób to lepiej i szybciej. Wtedy możesz się nazwać profesjonalistą. Sedno tak rozumianego profesjonalizmu to ciągłe doskonalenie się. Ale czy to wszystko? Czy wystarczy tylko i aż tyle, czyli przysłowiowe 10 tysięcy godzin praktyki? Jest jeszcze kilka kompetencji, które obok wytrwałości w ćwiczeniach rozwijają profesjonalizm. Pięknie widać je na kolejnym sportowym przykładzie. Rok 1980, olimpiada w Moskwie, bieg na 3000 metrów z przeszkodami. Startuje w nim polski mistrz Bronisław Malinowski jako jeden z faworytów. Już na starcie wyprzedza go Tańzańczyk Philibert Bailly, który w niesamowitym tempie uzyskuje przewagę prawie 100 metrów nad resztą zawodników. Część z nich próbuje dotrzymać mu kroku, ale nie Malinowski. Po biegu zapytano go, dlaczego trzymał się z tyłu. Odpowiedział, że Bailly biegł w tempie rekordu świata, którego to tempa by nie wytrzymał, gdyby trwało do końca biegu. Więc od początku, niezależnie od wyzwania rzuconego przez Bailly, Malinowski biegł konsekwentnie i zgodnie z planem w swoim tempie. Wyprzedził rywala dopiero na ostatnim łuku i jeszcze zdobył znaczącą przewagę. Biegacze, którzy ulegli presji i na początku gonili Philiberta Bailly, zajęli dalekie pozycje. Malinowski wytrzymał napięcie psychiczne, wygrał, zdobył złoto i pokazał, jakie kompetencje składają się na profesjonalizm. Są to autorefleksja i samoświadomość, czyli znajomość swoich możliwości i umiejętność działania na ich granicy. To także wiedza, czyli znajomość swojej dziedziny i umiejętność oszacowania otoczenia i działania innych osób. To także umiejętne zarządzanie emocjami, czyli taka dojrzałość emocjonalna. Doświadczenie pozwala osiągnąć spokój wewnętrzny, co ułatwia racjonalne podejmowanie decyzji. Profesjonalizm to wreszcie inicjatywa. Mam plan i go realizuję. Nie zmieniam go pod wpływem impulsów. No ale nie da się zaprzeczyć, że u podstaw jest zawsze odpowiednio długa praktyka. Profesjonalizm można osiągnąć w każdej dziedzinie życia, w pracy, w pasjach. O tym, jak go można rozumieć i rozwijać, porozmawiam dziś z Dorotą Tokarz, dyrektorem sprzedaży w Onvelo. Dzień dobry, Dorota.
Dzień dobry, witam.
Powiedz proszę tak na początek, czym dla Ciebie jest profesjonalizm i czy pojęcie profesjonalizm w IT jest czymś szczególnym, czy co się charakteryzuje?
Profesjonalizm może być bardzo różnie rozumiany, w zależności od tego, jaką pracę się wykonuje. Tu mogę odnieść się do obszaru IT, w szczególności współpracy w ramach zespołu wewnątrz organizacji dostawcy oraz no przede wszystkim z klientami. Według mnie profesjonalizm to przede wszystkim dobry warsztat i kultura pracy.
Dobry warsztat to takie doświadczenie, bo tutaj odwołuję się do tych mitycznych 10 tysięcy godzin, które są przeliczane na 20 godzin na tydzień, czyli 10 lat tego warsztatu praktycznego. Czy rzeczywiście zgadzasz się z tym, że to naprawdę te 10 lat trzeba pracować, żeby być profesjonalistą?
Dobry warsztat idzie z reguły w parze z doświadczeniem, ale nie przeceniałabym wpływu ilości przepracowanych godzin. Oczywiście to pomaga, ale nie działa z automatu. Liczy się dyscyplina, odpowiedzialność i ciągła chęć uczenia się, no i nie popadania w rutynę. Myślę, że profesjonalista nigdy nie osiada na laurach, bo wydaje mu się, że wszystko potrafi, lecz stara się poszerzyć swoje kompetencje, no i doskonalić ten swój warsztat.
Czyli liczy się też taka trochę pokora. To przekonanie o tym, że umiem wszystko, wiem już wszystko, jest po prostu zabójcze.
No myślę właśnie, że takie myślenie, to znaczy brak pokory i przekonanie o własnej nieomylności jest największym wrogiem profesjonalizmu, ale również rutyna. Rutyna jak gdyby to jest czymś, co zabija profesjonalizm. Człowiek przestaje się koncentrować na tym, co faktycznie powinien zrobić, tylko powiela pewne twarde schematy, a każda sytuacja jest inna.
A szczególnie w IT ta zmiana jest czymś po prostu oczywistym. Tyle się dzieje, tyle się pojawia nowych technologii, rozwiązań. ChatGPT wywraca do góry nogami dotychczasowe rozwiązania, więc taki profesjonalista pewnie też do zmiany powinien się umieć dobrze odnieść i z nią żyć dobrze.
No tak, profesjonalista powinien dobrze radzić sobie ze zmianą, nie powinien się je bać i w obliczu nowych wyzwań powinien umieć sobie rozłożyć te działania na czynniki pierwsze, dobrze je poukładać i dzięki temu możliwie optymalnie zarządzić tą zmianą. Czyli taka organizacja pracy i umiejętność dostosowania tego planu do jakichś zewnętrznych czynników, które gdzieś tam na nas wpływają, pozwala przejść przez to ze spokojem.
Mówiłaś, że liczy się warsztat i kultura pracy. Powiedz proszę, czym jest dla Ciebie ta kultura pracy, która właśnie sprzyja profesjonalizmowi?
Kultura pracy ma bardzo wiele wymiarów. To jest między innymi terminowość, punktualność i szacunek wobec czasu osób, z którymi się współpracuje, zarówno wobec kolegów i koleżanek z pracy, jak i oczywiście klienta. Moim zdaniem jest to również dotrzymywanie danego słowa. Nawet jeśli to bywa czasami niewygodne, to jest to coś, co długoterminowo buduje wiarygodność i daje nam podstawy do tego, aby tego samego oczekiwać od drugiej strony.
Czyli taka równowaga, tak? Wtedy możemy też oczekiwać pewnych zachowań, jeżeli sami je fajnie prezentujemy.
Dokładnie, to nie powinno być jednostronne. Oczywiście może to ktoś uznać za nieco naiwne myślenie. I czasami faktycznie można się na takim podejściu sparzyć. Natomiast myślę, że z dłuższej perspektywy mogę powiedzieć, że warto w ten sposób działać.
A ile lat Ty masz już doświadczenia tutaj w swoim obszarze, w obszarze sprzedaży, rozwoju usług w IT?
No cóż, jakieś 26 lat, tak myślę, i przestałam liczyć.
A więc z automatu można powiedzieć, że jesteś profesjonalistką i wiesz, o czym mówisz.
Tak, tak. Zaczęłam w 97 roku pracę w IT, w sektorze, który wtedy nie był jeszcze specjalnie popularny. W jakiś taki naturalny sposób działając w bardzo wielu obszarach, nie tylko sprzedaży, ale również wdrażania projektów, utrzymywania systemów u klientów. Miałam okazję spotkać się z bardzo wieloma sytuacjami i wyciągnąć z nich wnioski.
Na pewno miałaś dużo doświadczenia z zarządzaniem trudnymi sytuacjami i tutaj ten spokój wewnętrzny, który uratował naszego Malinowskiego w 1980 na Olimpiadzie w Moskwie, jest czymś, co faktycznie pomaga w takich sytuacjach.
Tak, to jest związane chyba też z kulturą komunikacji i bardzo ważna jest umiejętność spokojnego zarządzania trudnymi sytuacjami, czyli nie ulegania emocjom, doprowadzenia do rozwiązania konfliktów z wykorzystaniem kompetencji własnych i zespołu. Ten szacunek do innych ludzi bardzo się tutaj przydaje. Ja na przykład nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Uważam, że to powinna być nasza wyjściowa postawa wobec drugiej osoby. Ale należy pamiętać, że szacunek można stracić, a wtedy bardzo trudno go odbudować. Wydaje mi się, że ważne jest to, aby potrafić przyznać się do własnych błędów, wyciągnąć z nich wnioski i też jakby udoskonalać te dobre praktyki cały czas. Zawsze można zrobić coś lepiej, zawsze czegoś się uczymy z nowych sytuacji.
Lepiej i szybciej, tak jak w przypadku parkouru.
Przekaz powinien być szybki, konkretny i czytelny, tak. Natomiast nie zawsze to, co robi się szybko, jest dobre. Czasami warto się dwa razy zastanowić przed wykonaniem danego ruchu. Natomiast należy działać sprawnie i to jest jakby coś, co wydaje mi się też cechuje profesjonalistów, ale to chyba też wynika z tego, że nad bardzo wieloma rzeczami nie muszą się zastanawiać, ponieważ one wynikają z ich praktyki, w jakby naturalny sposób profesjonalista wie, co powinien zrobić w następnym kroku, żeby było dobrze.
To się ładnie nazywa taka nieuświadomiona kompetencja. Nawet nie wiem, że coś robi świetnie.
Tak, myślę, że tak to można nazwać.
Czy w Onvelo jest taka kultura pracy, która właśnie sprzyja temu, żeby była dobra komunikacja, żeby przyznać się do błędu, żeby właśnie gdzieś zastanowić się dwa razy? Znaczy jest ten szacunek, o którym mówiłaś, z automatu.
Onvelo to są przede wszystkim ludzie i firma jest tak profesjonalna, jak ludzie, którzy w niej pracują lub pracowali. Ci wszyscy ludzie mieli i mają wpływ na to, jak się ta firma rozwija i według jakich standardów pracuje. Myślę, że można powiedzieć, że Onvelo jest sumą doświadczeń i profesjonalizmu ludzi, którzy są lub byli z nią związani.
Jak budujesz profesjonalizm w zespole?
Ja trochę idę na łatwiznę. Przede wszystkim staram się otaczać ludźmi profesjonalnymi, a to przede wszystkim dlatego, że tego oczekują nasi klienci, którzy z reguły sami są bardzo profesjonalni. Klienci szukają przede wszystkim długofalowych partnerów do współpracy, a profesjonaliści często rozumieją się bez słów. To znacznie skraca dochodzenie do wspólnych rozwiązań. Bardzo dużo ze sobą w zespole rozmawiamy i w związku z tym, że wszyscy jesteśmy doświadczeni, każdy z nas ma swój warsztat, możemy się nim dzielić, możemy się nim wymieniać, możemy ze sobą współpracować, uzupełniamy się po prostu w zespole dzięki temu. Profesjonaliści pracują też szybciej, efektywniej i są bardziej samodzielni. Ja na tą samodzielność bardzo duży nacisk kładę na ludzi, którzy chcą podejmować samodzielnie decyzje i potrafią to robić. Dlatego warto w takich ludzi inwestować, bo to się szybko zwraca i przyciąga do organizacji podobne osoby. A w przypadku klientów powoduje wewnętrzne i zewnętrzne polecenia, dzięki czemu pojawiają się nowe, ciekawe projekty. Bardzo wiele projektów nowych zdobywamy właśnie dzięki takim poleceniom ze strony klientów. Bo dobrze im się z nami pracowało, bo dowieźliśmy, bo właśnie rozumieliśmy się bez słów.
Czyli takim kluczem naprawdę jest samodzielność i kultura pracy, która pomaga ją rozwijać bardzo mocno.
Zdecydowanie tak.
No i my faktycznie w naszej matrycy kompetencji mamy bardzo wyraźnie od juniora po dyrektora oczekiwanie tej samodzielności. Wiem, że nasi pracownicy cieszą się, że nie ma mikromanagementu, więc faktycznie dbamy o to, żeby to się pojawiało. Więc faktycznie wejście w naszą kulturę pracy sprzyja temu, żeby każdy, nawet z mniejszym doświadczeniem, ten profesjonalizm rozwijał trochę szybciej, poniżej 10 lat na przykład.
To znaczy, no, to można osiągnąć między innymi przez angażowanie ludzi, którzy już ten warsztat mają, tak? To nie znaczy, że przychodząc do Onvelo trzeba być kompletnym, bo takich ludzi nie ma, niezależnie od tego, jak długie doświadczenie mają, jak różnorodne. Ważne, żeby te puzzle do siebie pasowały.
Czyli osobowość też ma trochę znaczenie?
Bardzo dużo. Taka właśnie pokora, brak zrozumiałości, niski poziom egocentryzmu, który zasłania resztę świata i nie pozwala się właściwie komunikować. No to są takie elementy, które dla mnie bardzo ważne.
I to jest taki opis człowieka, z którym chce się pracować.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie warto poświęcić trochę więcej czasu na proces rekrutacji, znalezienie takich ludzi, to oszczędza czas nam wszystkim i też powoduje, że ci ludzie mogą być naszą wizytówką.
Czyli oczywiście kompetencje, umiejętności są bardzo ważne, ale nie mają znaczenia bez jednak pewnej postawy takiej profesjonalnej, na którą się składa właśnie szacunek do drugiego człowieka i ta pokora i ta samoświadomość, o której mówiłaś, i dobre zarządzanie emocjami, tak jakbym miała podsumować, czy się zgadzasz?
Zdecydowanie tak.
Bo tak sobie myślę, że to też ładnie odnosi się do weryfikowania tej koncepcji 10 tysięcy godzin, które Malcolm Gladwell uprościł bardzo mocno, jeżeli chodzi o badania pierwsze Ericksona nad skrzypkami, którzy faktycznie potrzebowali bardzo wielu lat, żeby osiągnąć poziom mistrzostwa. Natomiast okazywało się, że no nie każdy, kto po prostu ćwiczy, będzie mistrzem. Że ważna jest ta samoświadomość tego, co robię i zbieranie feedbacku od innych ludzi, od zespołu. Mówisz, że właśnie w zespole te puzzle mają nawzajem do siebie pasować. Czy dzięki temu, że w zespole dajecie sobie feedback, uczycie się na własnych albo raczej błędach w zespole, można powiedzieć, że ten profesjonalizm w zespole rośnie?
Tak, to wiesz, to tak troszeczkę można na przykład porównać do przygotowania prezentacji. W momencie, kiedy tę samą prezentację powtarza się po raz kolejny, bardzo łatwo wpaść jest w rutynę, bardzo łatwo jest pomyśleć sobie, okej, ta prezentacja działała 10 razy, zadziałała 11 raz. Natomiast moim zdaniem za każdym razem warto zastanowić się nad kontekstem danej sytuacji, jakby zastanowić się, co się od tego czasu zmieniło, czy pojawiło się coś nowego, co warto w niej uwzględnić, jaki jest kontekst danego projektu, czy osoby, które będą Cię słuchały, naprawdę ich to interesuje, tak? Czy te wszystkie punkty faktycznie są ważne do poruszenia podczas na przykład takiej prezentacji, czy szanując właśnie czas, a także no, skupiając się na tym konkretnym ich problemie, należy wybrać pewnych wątków, które są istotne. I profesjonalista za każdym razem, nawet jeżeli ma określony ten sam temat prezentacji, ale gdzieś to w różnym kontekście, się do tego przygotowuje. I nawet jeżeli potem to wygląda spontanicznie, to jest przemyślane z szacunku chociaż dla tej drugiej strony.
Czyli tak jak mówiłaś, ciągła gotowość do zmiany, nawet jeżeli chodzi o drobne zadania, jak i całą perspektywę na biznes.
Dokładnie tak. Myślę, że nawet takie drobne rzeczy jak wysyłanie maili, nie robienie copy-paste. No teraz bardzo dużo osób korzysta z ChatGPT, który w bardzo profesjonalny sposób potrafi przygotowywać maile. Może teraz będę taka oldschoolowa, natomiast wydaje mi się, że właśnie z szacunku dla drugiej strony warto jednak każdą taką wiadomość personalizować pod kątem znajomości tamtej osoby, jakby skracania formy tego maila, zwrócenia uwagi na trochę większy, szerszy kontekst niż tylko to, co wynikałoby z samego tematu. Więc to wymaga trochę więcej czasu, tak? To jest troszeczkę bardziej pracochłonne. Natomiast tak jak powiedziałam, w dłuższej perspektywie takie podejście zwraca.
Dostajesz to, co dajesz. Dajesz ten szacunek, swoje własne zaangażowanie i zwiększasz sobie szansę, że po drugiej stronie też się to pojawi. Tak myślę, że fajną puentą będzie to, co usłyszałam ostatnio od jednego z naszych architektów, no super mózg, jeżeli chodzi o programowanie, wszystkie języki, w ogóle mistrz organizacyjny. I też na takie pytanie, na co powinnam zwrócić, rozwijając naszych deweloperów, tych mniej doświadczonych, tych bardziej regularów, to powiedział, że takim największym błędem jest to, że nie są gotowi do zmian. Że okopują się w tych swoich utartych sposobach pisania programu, że piszą ten kod wedle jakichś swoich wyobrażonych standardów i to, że nie są gotowi, żeby spojrzeć z innej strony, jest największą trudnością i w dzisiejszym świecie, i właśnie w osiągnięciu tego profesjonalnego poziomu.
Ja biorę udział w bardzo wielu rozmowach kwalifikacyjnych kandydatów z klientami, zespołów z klientami i mam bardzo dużo takich obserwacji związanych z tym, jakie podejście właśnie robi największe wrażenie. Faktycznie jest tak, jak mówisz, jeżeli ktoś chce się bardzo wąsko specjalizować w dzisiejszych czasach, chodzi o chociażby development, to nawet jeżeli krótkoterminowo jest w stanie być zaangażowany w projekt, który, nie wiem, przyniesie mu pewną satysfakcję, duże pieniądze, tak, i jak gdyby spowoduje, że okej, teraz odcinam kupony od tej swojej wiedzy, od tego swojego doświadczenia, to moim zdaniem osoby, tak jak właśnie mówisz, otwarte, umiejące wykorzystać wiele narzędzi, nawet poza pracą, realizujące sobie swoje wewnętrzne projekty w ramach jakichś właśnie nowinek technicznych, takie bardzo otwarte na to, co się dzieje, zdecydowanie w dłuższej perspektywie mają szansę zostać właśnie profesjonalistami i czuć się swobodnie na rynku pracy. I to, powiem szczerze, nie jest aż tak bardzo związane z ilością lat przepracowanych. Ja widziałam ludzi z bardzo krótkim doświadczeniem, którzy właśnie przez to nastawienie, przez taką właśnie chęć nauki byli w stanie dużo szybciej dojść do etapu właśnie profesjonalizmu niż osoby, które przez lata obetonowały się w jednej grupie rozwiązań, narzędzi, w dzisiejszych czasach rozwiązania IT wykorzystują bardzo dużo narzędzi. Mało jest takich projektów, gdzie tylko jedno narzędzie jest wykorzystywane, przeciwnie, to są całe staki technologiczne, które tak naprawdę warto znać, nawet jeżeli się w nich bezpośrednio nie pracuje, tylko jak gdyby one są otoczeniem tego, w czym akurat pracujemy. To powoduje, że nawet ta komunikacja później w zespole projektowym jest zupełnie inna, że ludzie się lepiej rozumieją i lepiej rozwijają dzięki temu. Niestety bardzo właśnie wiele osób podchodzi do tego na zasadzie takiej, że okej, ja moją pracę wykonuję 8 godzin dziennie, po pracy nie będę się uczył, mam work-life balance, który jest oczywiście bardzo ważny, by nauka nie powoduje jakby w tych osobach, nie daje tym osobom satysfakcji, tak? To jest z tym związane, bo jeżeli komuś to daje satysfakcję, to, że się rozwija, to, że chce być coraz lepszy, to tak naprawdę nie będzie czuł za bardzo jakiegoś obciążenia z tym związanego, że czasami po prostu będzie to robił jako hobby, tak? Jako coś, co sprawia mu przyjemność, że się czegoś nauczy, że mu coś wyjdzie, że rozwiąże sobie jakiś tam problem we własnym zakresie.
No IT to branża wiedzy w końcu.
Przede wszystkim, no ja sobie też nie wyobrażam sytuacji, w której ktoś męczy się swoją pracą. To znaczy dobrze jest zrobić to, co się lubi, tak? I ja akurat bardzo lubię to, co robię. I wydaje mi się, że taki deweloper na przykład, który robi to z przymusu, dlatego że okej, w IT dobrze płacą, no to ja nie wróżę mu zbyt świetlanej przyszłości. Do tego trzeba mieć jednak trochę powołanie i powinno to sprawiać satysfakcję.
To mam poczucie, że odkryłyśmy sekret profesjonalizmu na koniec rozmowy, czyli pasja. Jeżeli lubimy to, co robimy, to i 10 tysięcy godzin nie będzie problemem, i ta gotowość do zmian, i stała ciekawość, która pomaga właśnie być na bieżąco, będzie nam wtedy towarzyszyła. Po prostu lubić to, co się robi. No i w Onvelo takich ludzi mamy, naprawdę. Lubimy to, co robimy.
Dokładnie tak. Takich ludzi staramy się zatrudnić.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Dorota.
Bardzo dziękuję.
W kolejnym odcinku spotkamy się z Gosią Suchodolską, dyrektorem Delivery w Onvelo. Naszym tematem będzie współpraca jako wartość organizacyjna i jako wartość, którą Gosia wdraża w swoim zespole.